Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
Poniedziałek, 18.15, czas na magazyn żużlowy w studiu. Michał Konieczny.
Dobry wieczór, witam w kolejnym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Troszeczkę specyficznym, bo umówmy się, że stan naszej żużlowej wiedzy jest z tych czy innych względów na niedzielny poranek. Czym dziś się zajmiemy? No oczywiście jest gorący okres transferowy. Sprawdzimy, co dzieje się w Leszczyńskiej Unii. Wyskoczymy kawałeczek dalej na południe naszego żużlowego regionu do Rawicza, a od kolegów z Radia Zachód, zaprzyjaźnionego radia, mamy informację, co dzieje się w Folobazie Zielona Góra i Stali Gorzów. Zatem zaczynamy nasz magazyn. Trwa już praktycznie ten okres transferowy. Rozmowy z zawodnikami rozpoczęły się. U dyrektora zarządzającego Leszczyńskiej Unii, Ireneusza Igielskiego, sprawdziłem, czy również coś w tej sprawie ruszyło w Lesznie.
Tak, pomału rozpoczęły się i mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy te rozmowy są, trwają u nas w klubie, aczkolwiek na wyniki wszystkich tych rozmów no jeszcze jesteśmy niestety zmuszeni troszeczkę poczekać.
Ostatnio Janusz Kołodziej mówił, że wybiera się do Leszczyńskiej Unii. Miało być to w minionym tygodniu. Był?
Nie, z Januszem jesteśmy umówieni na przyszły tydzień. My z Januszem rozmawialiśmy przed memoriałem, bezpośrednio po memoriale. Janusz zna nasze stanowisko, także tak naprawdę czekamy teraz na jego ruch i w przyszłym tygodniu spotkamy się.
Czy to będzie takie decydujące już ostateczne spotkanie?
No, ja mam nadzieję, dlatego że no, bo to jeżeli decyzja ma zapaść, obojętnie w którą stronę ona miałaby iść, no to wydaje mi się, że to w miarę szybko powinno nastąpić, także wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu już będziemy trochę mądrzejsi.
Janusz deklarował chęć pozostania w barwach Leszczyńskiej Unii. Czy klub jest tego samego zdania?
Tak, oczywiście, że tak. My też zadeklarowaliśmy i przedstawiliśmy Januszowi naszą koncepcję i naszą koncepcję budowania drużyny na przyszły rok, że Janusz wie o tym, że on jest w Lesznie bardzo, bardzo mile widziany przez nas, przez kibiców, także tak naprawdę Janusz też zna nasze stanowisko i my tego stanowiska nie zmieniamy.
Wiadomo, że duży wpływ, właściwie decydujący wpływ na układ drużyny ma KSM. Unia Leszno, tak jak wszystkie kluby, musi ograniczyć się do pewnych średnich.
Tak, musimy ograniczyć się, ale akurat w naszym przypadku nie wygląda to najgorzej. My mamy gdzieś tam parę wariantów rozpisanych na kartkach i wydaje mi się, że jesteśmy w całkiem dobrej nawet powiedziałbym sytuacji, dlatego że różne te warianty rozpisane przez nas, no i w każdym praktycznie wariancie wychodzi nam, że jesteśmy gdzieś tam poniżej 41 punktów, co jest dla nas głównym wyznacznikiem na przyszły rok.
Temat wracający jak bumerang, bracia Pawliccy.
Tak, temat wracający jak bumerang co roku. To też nie jest żadna tajemnica, że już rozpoczęliśmy rozmowy. Mogę tylko powiedzieć tyle, że liczę na pozytywny finał zakończenia tych rozmów. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, Michale, jest to jeszcze jednak troszeczkę za szybko na jakiekolwiek konkrety albo szczegóły.
Czy to będzie rodzinny duet? Czy jeden z braci będzie startował w Lesznie, drugi gdzie indziej? Czy tak może się zdarzyć? Jaki wariant jest brany pod uwagę?
Też tak może się zdarzyć, aczkolwiek no, naszym zamierzeniem jest to generalnie, żeby ściągnąć i Piotrka, i Przemka do nas, do Unii. Aczkolwiek to nigdy nie wiadomo, czym to się zakończy. Wariantów tak naprawdę to są trzy. Albo przychodzą we dwójkę, albo przychodzi jeden z braci, albo niestety znów nie uda nam się gdzieś tego porozumienia osiągnąć. Ja liczę, że jeszcze parę dni i gdzieś te rozmowy pójdą w dobrą stronę i liczę, że będziemy gdzieś tam mieli jakieś dobre wiadomości do przekazania.
W takim układzie ktoś będzie musiał opuścić Leszczyńską Unię.
W takim bądź razie to wszystko zależy od tego, kto ewentualnie miałby przedłużyć kontrakt, czy ktoś nowy miałby przyjść. Bierzemy oczywiście też taki wariant pod uwagę, że wtedy ktoś będzie musiał niestety opuścić naszą drużynę, ktoś z tego składu, kto jechał z nami w tym roku, tak.
Czy to będzie Troy Bachelor, Juri Zapawlic, Demian Baliński?
Za szybko na jakiekolwiek konkrety, za szybko na jakiekolwiek nazwiska, to tak naprawdę zależy, kto do nas przyjdzie, bo to tak naprawdę widać po KSM-ie. W zależności od tego, kto do nas przyjdzie, to my tak naprawdę będziemy wiedzieli, kto ewentualnie musiałby nasze nasze barwy opuścić w przyszłym roku.
W takiej mało komfortowej sytuacji są też ci zawodnicy, którzy jeździli w Leszczyńskiej Unii. Oni muszą teoretycznie czekać na efekty rozmów przede wszystkim z braćmi Pawlickim.
Tak, tak, tu akurat się zgadza, dlatego że no my mamy gdzieś tam swoją koncepcję, swoją wizję tej drużyny, jak ona ma funkcjonować i tak naprawdę no my znamy też swoje priorytety i chcielibyśmy, żeby ten kręgosłup drużyny Unia Leszno był zbudowany wobec tych zawodników, o których my gdzieś tam po cichu myślimy i tak naprawdę cała reszta musi czekać na wyniki tych rozmów, aczkolwiek my pod presją czasu na pewno nie działamy, dlatego że no większość tych zawodników, Michale, oprócz Janusza, to wszyscy ci zawodnicy mają ważne kontrakty, także kwestia tylko, żeby usiąść, podpisać aneksy finansowe. Ewentualnie, jeżeli zapadnie taka decyzja, że dla kogoś zabraknie miejsca, to też usiąść, porozmawiać, spróbować jakoś pomóc temu zawodnikowi czy zawodnikom, ewentualnie znalezienie jakiejś innej opcji i oczywiście rozmawiać na temat przyszłości, dlatego że no, my zasadę mamy taką starą, że podpisujemy kontrakty dwuletnie i akurat to procentuje w tym przypadku.
Czy spoza tej dwójki nowych zawodników branych pod uwagę w składzie Leszczyńskiej Unii, mam to na myśli braci Pawlickich, jeszcze o kimś się mówi? Jeszcze ktoś złożył swoją ofertę?
Oferty bez przerwy spływają, ale to, że spływają oferty, to nie znaczy, że my gdzieś bierzemy poważnie te kandydatury pod rozwagę, no bo niektóre telefony czy też maile, które dostaję, to tak, no my je przyjmujemy oczywiście, analizujemy je wszystkie, ale tak no nie za bardzo poważnie niektóre bierzemy. Aczkolwiek są jeszcze brane inne nazwiska zawodników pod uwagę, ale to tak naprawdę wszystko jest uzależnione od tych rozmów, które prowadzimy teraz i pewnie które w przeciągu najbliższego tygodnia, być może dwóch, się zakończą.
Prezes Dworakowski wspominał w ubiegłym sezonie, że chciałby oprzeć budowanie drużyny o zawodników polskich i to zawodników, można powiedzieć, stąd, z Leszna i regionu.
No i wydaje mi się, że prezes Dworakowski podtrzyma to. Jeżeli się go zapytasz następnym razem, to wydaje mi się, że prezes to podtrzyma. Faktycznie takie zamierzenie mamy, taki plan jest. Ale tak naprawdę, czy Michale, no nie zawsze te rzeczy, które my sobie planowaliśmy przez ostatnich parę lat, nam wychodziły. Także planowanie jedno, a to, co pokazuje życie i to, co później jest przelewane na papier, to już czasami to trochę inaczej wygląda, aczkolwiek faktycznie, no chcielibyśmy bardzo jechać polskim składem, byłby to ewenement, jeżeli chodzi o polską ligę żużlową, dlatego że no, zdajemy sobie z tego sprawę, jaką siłę stanowią zawodnicy zagraniczni, a dodatkowo zdajemy sobie z tego sprawę, że nie każdy tak podchodzi do szkolenia młodzieży i do szkolenia swoich zawodników jak Unia Leszno, więc byłby to taki no, dodatkowy smaczek dla nas, dla zarządu, ale przede wszystkim też dla kibiców, że jednak Unia Leszno potrafi jechać krajowym składem.
Wspominał się o tym szkoleniu młodzieży. Unia Leszna ma bardzo długą ławkę zawodników młodzieżowych. Czy oni będą wypożyczeni do innych klubów? Gdzieś tam jest Damian Michalski, jest Mateusz Łukaszewski, Marcin Nowak, bracia Musielakowie. Co z nimi?
Oczywiście, że będą, dlatego że no, my nie jesteśmy w stanie trzymać wszystkich chłopaków w Unii Leszno i zapewnić wszystkim chłopakom miejsce w pierwszej drużynie. Na pewno będą wypożyczeni, ale tak jak wspomniałem na początku, konkretnie jeżeli chcielibyśmy mówić tutaj o nazwiskach, kto ewentualnie zostanie, a kto ewentualnie pójdzie na wypożyczenie, to jeszcze troszeczkę za szybko.
Mówiłeś, że nie działacie pod presją czasu, ale czy klub określił sobie taką jakąś datę graniczną, że dogadujemy się z tym zawodnikiem do tego momentu, tamtemu zawodnikowi dziękujemy, żeby wszystko było jasne, no i w miarę spokojna zima.
W miarę spokojna zima pewnie będzie. My nie mamy takiego terminu, aczkolwiek no my tak analizując zawsze gdzieś te wszystkie nasze tutaj ruchy kadrowe, no my też jakoś chcemy w miarę szybko się z tym tematem uporać. Wiadomo, że no przepis przepisem i tak naprawdę chłopacy mają czas do końca stycznia do podpisywania tych wszystkich tak naprawdę umów, ewentualnie wypożyczenie później nawet może jeszcze być w trakcie sezonu. My nie wyznaczyliśmy sobie żadnego terminu, aczkolwiek podejrzewam, że następne tygodnie, dwa, może trzy, no pewnie góra cztery będą takie kluczowe tutaj w tym wszystkim i wydaje mi się, że w przeciągu właśnie tego okresu czasu powinniśmy, wydaje mi się, że już wszystko w 100% wiedzieć, jak będzie wyglądać Unia Leszno 2012, kto nas zasili, kto ewentualnie odejdzie, kto pójdzie na wypożyczenie, a kto ewentualnie zmieni całkowicie barwy klubowe.
Czyli tak podsumowując, te nowe przepisy, KSM nie jest dla Unii Leszno problemem?
Nie, KSM nie jest dla nas problemem. Te zmiany, o których my teraz mówimy, czyli jeden zawodnik Grand Prix, obniżenie KSM-u do 41 punktów, to nie jest żadna nowość, dlatego że tak naprawdę to już zostało ustalone w Zielonej Górze bardzo, bardzo dawno temu i tym bardziej gdzieś teraz trochę mnie śmieszą takie sygnały, które gdzieś tam dochodzą z różnych ośrodków, że no jest to niesprawiedliwe, że trzeba zmienić przepis, że no to tak nie można robić, bo to jeszcze brakuje nam, żeby był przepis, żeby tam zawodnicy z wąsami jeździli. To trochę takie, kurcze gadanie, no chyba nie na miejscu, bo przecież dokładnie te same ośrodki czy prezesi tych ośrodków, przecież oni sami za tym głosowali i no to dla mnie to jest trochę takie niepojęte. No my wiedzieliśmy, że będzie KSM obniżany do 41 i tak też teraz będziemy tą zimę przepracowywać, tak będziemy tą drużynę tworzyć, żeby KSM Unii Leszno w najgorszym wypadku był 40,99, dlatego że no musimy się zmieścić w tych 41 punktach i koniec. No, jeżeli będzie problem, no to jesteśmy od tego, żeby ten problem rozwiązać w klubie.
A jak tu i ówdzie ćwierkają te żużlowe wróbelki, zwłaszcza nasiliło się to w sobotę, to ćwierkanie i te informacje, ponoć Leszczyńska Unia uzgodniła warunki współpracy z teamem Pawlickich, ale jak mówiłem, nasz magazyn żużlowy przedstawia stan wiedzy na niedzielny poranek. Przenieśmy się teraz zgodnie z naszą zapowiedzią na południe regionu. Prezesa Ralagu Koleja Żarawicz, Dariusza Cieślaka, zapytałem o to, czy był to udany sezon dla jego drużyny.
Nie, na pewno sezon nie był udany i nie oszukujmy się stwierdzeniem, że gdzieś tam nam parę meczy się udało wygrać i powinniśmy się z tego cieszyć. Nie, wręcz przeciwnie, powinniśmy być zawiedzeni tym sezonem i jako kierownictwo klubu tak jest. Sądzę, że kibice też nie są zadowoleni z tego, co działo się w tym roku. Wygraliśmy tylko kilka spotkań, a zdecydowanie więcej powinno być punktów na naszym koncie. No trudno mi powiedzieć tak do końca dlaczego. Ja sądzę, że duży wpływ na to miała nierówna forma niektórych zawodników. Jak wiadomo, Szwedzi mieli na początku problemy być może z przystosowaniem się do nowych tłumików i tak dalej. Jednak to ich nie usprawiedliwa, ponieważ zdobywali po 5-6 punktów. My zdobywaliśmy jako cała drużyna 40 i tak naprawdę zawsze brakowało 2-4 punktów do tego, aby odnieść zwycięstwo w danym meczu. Dla nas, czy dla mnie, jako dla prezesa klubu, są naprawdę bardzo przykre i sądziłem, że ten sezon będzie całkiem inny. Zatrudniliśmy dobrego trenera, mam tutaj na myśli pana Piotra Żyto, który zastąpił Henryka Jaska i pozyskaliśmy po raz pierwszy w historii reaktywacji sportu żużlowego sponsora tytularnego, czyli firmę Rawak. Na początku nasze plany były całkiem inne, jednak już tak szczerze mówiąc to pierwszy mecz z Wandą Kraków bardzo mocno zweryfikował te plany. Wówczas najlepszym zawodnikiem spotkania był 17-letni Damian Michalski. I już wtedy po raz pierwszy można powiedzieć, że odczuliśmy jakiś pewien niepokój, jeżeli chodzi o naszą drużynę.
Bolą zwłaszcza porażki na własnym torze, a tych było kilka.
Zgadza się, było kilka. Tak jak wspomniałem, były to porażki bardzo nikłe, bo tak naprawdę to Wanda Kraków wygrała z nami w tym pierwszym meczu 6 punktami. Później przegrywaliśmy z Lublinem i chociażby czy ostatni mecz, nawet wspomnę, z Piłą i z Ostrowem, gdzie przegraliśmy 2-3 punktami. Gdyby każdy z zawodników dołożył chociaż po jednym punkcie, to ten wynik byłby zdecydowanie całkiem inny. Tak samo jest też problem, jeżeli chodzi o płacenie, bo się nie czarujmy, prawda? Jeżeli przegrywa się różnicą kilku punktów, to tak naprawdę zawodnikom płaci się jak za mecz wygrany. Nie mamy większych problemów finansowych. Sądzę, że do procesu licencyjnego podejdziemy bez żadnych zobowiązań wobec zawodników. Niemniej jednak ja osobiście jestem bardzo rozgoryczony tym sezonem.
Co dalej z Rawickim Speedwayem?
Co dalej? No to jest bardzo ważne pytanie, szczerze powiedziawszy, bo w połowie roku zapowiedziałem, że chcę zrezygnować z funkcji, którą piastuję. Był to już mój 7 sezon w kolejarzu i czasami się zastanawiam, czy ja się już nie wypaliłem, jeżeli chodzi o pomysły na propagowanie tego sportu w Rawiczu. Nie ukrywam, że jest nam bardzo ciężko to wszystko prowadzić i tak dalej. No, mam nadzieję, że znajdzie się osoba, która mnie zastąpi, jednak na dzień dzisiejszy no, nie wygląda to w różowych kolorach.
Budowanie składu na ten nowy sezon trwa. Jest Wiktor Gołubowski, który no, wręcz zadomowił się w Rawiczu.
Dokładnie tak. Ja może tak troszeczkę zacznę od tyłu, że tak szczerze powiedziawszy to Wiktor Gołubowski czy Anton Rosyn, którzy mają ważne kontrakty z nami podpisane i chcą jeździć w tym kolejarzu za rok. Podobne zdanie wyrazili Jarek Anderson, Szymon Kiełbasa i Wojtek Lisiecki. No i nie czarujmy się, to jest ta piątka zawodników, która no ma szansę i która powinna startować za rok w kolejarzu Rawicz, bo mam nadzieję, że kolejarz wystartuje w rozgrywkach drugoligowych. Tak jak już wcześniej gdzieś tam powiedziałem w jednym wywiadzie, mimo ważnych kontraktów pożegnaliśmy się z Piotrem Dziadkowiakiem i Marcinem Nowaczykiem.
Wspominaliśmy o tym procesie licencyjnym, co może być takim najtrudniejszym w tym procesie, w przyznaniu licencji dla kolejarza rabi.
Znaczy tylko i wyłącznie spłata zobowiązań wobec zawodników, bo mam nadzieję, że tak jak wcześniej też wspomniałem, mam nadzieję, że nam się to uda zrobić do tej daty, do której musimy spełnić te wszystkie warunki. Z pozostałymi raczej nie powinniśmy mieć żadnych problemów.
Czy są to duże zaległości?
Na dzień dzisiejszy jest to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. To nie są jakieś wielkie pieniądze w porównaniu do innych klubów, gdzie się słyszy, że są ogromne kwoty zaległości. Niemniej jednak ja zawsze mówię, że dopiero będę spał spokojnie, jeżeli wszyscy zawodnicy będą wypłaceni na przysłowiowe zero.
Nie wiadomo, jak będzie tak do końca chyba wyglądała ta przyszłoroczna pierwsza, druga liga, bo są pomysły połączenia tych lig. Co na ten temat sądzi prezes kolejarza?
Ja może odpowiem tak. Dla mnie system trzech lig w Polsce jest najlepszym rozwiązaniem, jakim tylko może być. I mam nadzieję, że do drugiej ligi zgłosi się odpowiednia liczba zespołów, aby tak właśnie było. No bo nie czarujmy się, zespoły drugoligowe, tak jak Rawicz, Opole czy Krosno, no nie mają żadnych szans na dzień dzisiejszy w rywalizacji z zespołami pierwszej ligi, gdzie te budżety są kilkukrotnie wyższe. Dla przykładu, my mamy budżet pomiędzy 500-600 tysięcy, a inne zespoły mają po 3, 4 czy 5 milionów i nie ma takiej możliwości, abyśmy gdzieś tam do tego poziomu dorównali. No i tak naprawdę, gdyby te ligi wszystkie były połączone, to kolejarze stać na walkę o szóstą lokatę, czy o siódmą, czyli rywalizujemy tak i tak nadal w drugiej lidze. Jeżeli są trzy ligi, gdzieś zawsze się coś dzieje, każdy mecz jest o coś i mam nadzieję, że tak właśnie będzie, jak jest do tej pory.
Taki wariant pesymistyczny, że do drugiej ligi nie zgłosi się wymagana ilość drużyn?
Jeżeli się nie zgłosi, no to raczej te ligi będą musiały być połączone, bo nie wyobrażam sobie, szczerze powiedziawszy, gdyby miało być w drugiej lidze zespołów maksymalnie 5 czy mniej. Jeżeli będzie 6, to sądzę, że możemy coś zrobić. Jak będzie mniej, to niestety chyba to połączenie pierwszej i drugiej ligi będzie nieuniknione. Jednak głęboko wierzę w to, że zgłosi się odpowiednia liczba zespołów i nadal będziemy mogli rywalizować w tym systemie trzech lig, który jest do tej pory.
Kiedy mogą zapaść w tej sprawie takie ostateczne decyzje? Kiedy będziemy wiedzieli coś więcej?
Znaczy ja sądzę, że tak dopiero pod koniec listopada, w połowie grudnia, bo wówczas będzie ten proces licencyjny zakończony. Jak wiadomo, gdzieś tam do nas docierają sygnały, że kilka zespołów ma ogromne kłopoty, jeżeli chodzi o wypłacalność nie tylko w stosunku do zawodników, ale także do innych podmiotów gospodarczych. Dla mnie osobiście to ja sądzę, że 10-15 grudnia i dopiero wtedy będziemy mogli wówczas powiedzieć, czy jeździmy w dwie ligi, czy trzy.
Tych zmian w polskim sporcie żużlowym jest sporo, tak patrząc szerzej, chociażby Ekstraliga, jeden zawodnik z Grand Prix, jest też obniżony KSM, ten maksymalny. Czy to może przyciągnąć kibiców na stadiony?
Nie do końca w to wierzę. O ile z KSM-em zgodziłbym się, jestem jak najbardziej za tym, aby takie ograniczenia gdzieś tam obowiązywały, to jeżeli chodzi natomiast o jednego zawodnika z Grand Prix, to ja sądzę, że to nie jest dobry pomysł dla polskiego sportu żużlowego. Nie czarujmy się, jesteśmy najlepszą ligą na świecie, mamy najlepszych zawodników na świecie. Wygrywamy trzeci raz z rzędu drużynowe Mistrzostwo Świata. Tak naprawdę utrzymujemy cały światowy żużel, bo wszyscy zawodnicy jeżdżą w polskiej lidze i ograniczenia typu jeden zawodnik z Grand Prix na pewno nie doprowadzą do oszczędności. Sądzę, że wręcz przeciwnie, bo tak naprawdę tych 6-8 zawodników najlepszych z Grand Prix na pewno podniesie swoje żądania finansowe. Pozostali gdzieś tam być może znajdą kluby w pierwszej lidze, ale niestety ich miejsca w Ekstralidze będą musieli zająć inni zawodnicy. Mam tutaj na myśli czołowych zawodników z pierwszej ligi. No, też się nie oszukujmy, ich żądania finansowe również będą większe. Czyli suma summarum, za chwilę się okaże, że w porównaniu do ubiegłego sezonu te budżety będą musiały wzrosnąć, a nie zmaleć. I mnie te zmiany osobiście nie przekonują. Ja sądzę, tak jak wspomniałem na początku tutaj tej odpowiedzi na to pytanie, że jedyną rzeczą, która powinna regulować kwestie danego składu, jest tylko i wyłącznie KSM. Jeżeli kogoś stać na dwóch czy na trzech zawodników z Grand Prix, to niech ich po prostu ma, a w pozostałe dwa miejsca będą musieli być po prostu do składu desygnowani zawodnicy słabi. Jeżeli ktoś tak chce, jest wszystko okej. Okay. No ja nie wiem, no ja bynajmniej takich decyzji bym na pewno nie podjął.
Skoro mówimy o kibicach, jak to wyglądało w przypadku kolejarza Rawicz w minionym sezonie?
Znaczy kibice to jest kolejny nasz problem, tak szczerze powiedziawszy. Ja bardzo doceniam i tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą tutaj na stadion. Niemniej jednak tych takich najwierniejszych to mamy 600-700 osób. No, pozostali niestety wolą wybrać inne mecze, czy Leszczyńskiej Unii, czy być może gdzieś do Wrocławia jeżdżą, czy gdziekolwiek. Jeżeli chodzi o Unię, akurat szczerze powiedziawszy, to się nie dziwię, bo wiadomo, Unia serwuje produkt, który jest, można powiedzieć, prawie najlepszy na świecie. Jeżdżą najlepsi zawodnicy i tych emocji być może jest więcej, ale niestety nie można później od nas wymagać, że nie mamy wyniku, a przecież jeżeli nie mamy wyniku, to nie mamy wpływów z biletów. To w tym momencie kółeczko się troszkę zamyka. No ja mam nadzieję, że jeżeli chodzi o przyszły rok, to mam nadzieję, że tych kibiców będzie znacznie, znacznie więcej, bo naprawdę, jeżeli chodzi o taką frekwencję, jak jest teraz, to nie wygląda to za różowo. Jedynym pocieszeniem jest takie, że Rawicz jest naprawdę bardzo specyficznym miastem i przyciągnąć ludzi na dane wydarzenie, czy to chodzi o żużel, czy piłkę nożną, czy koszykówkę, czy Bóg wie co jeszcze, to jest bardzo trudno. I na tle tych właśnie różnych wydarzeń, jeżeli chodzi o przekrój tego wszystkiego, jesteśmy na pierwszym miejscu, bo jakby nie było, no to my przyciągamy najwięcej ludzi na stadion, no ale to nie jest żadne pocieszenie.
Mamy praktycznie prawie, że końcówka października, czy już jacyś zawodnicy pukają do drzwi kolejarza?
Pukają, gdzieś tam otrzymuję maile zarówno od zawodników krajowych, jak i zagranicznych. I tak szczerze, bo żeśmy się ostatnio tutaj właśnie z kolegami z zarządu czy z trenerem śmiali, że nawet z tych zawodników, którzy do tej pory zgłosili chęć jazdy w kolejarzu Rawicz, moglibyśmy zbudować naprawdę świetny zespół. Niemniej jednak, tak jak już wspomniałem, najpierw chcemy pozytywnie przejść proces licencyjny oraz no chciałbym zakończyć gdzieś tam ten problem związany z osobą prezesa klubu.
A jak w takim małym mieście wygląda sprawa sponsorów?
Znaczy, mamy grono wiernych sponsorów, którzy są z nami na dobre i na złe, zarówno jak byliśmy w pierwszej lidze, jak i byliśmy ostatnim zespołem w drugiej lidze, na przykład w 2009 roku. Nie zostawiają nas, cały czas nam pomagają. Jak już wspomniałem, mamy sponsora strategicznego, firmę Rawak. A tak dla ciekawości to też mogę powiedzieć, że w poniedziałek mamy bardzo ważne spotkanie, gdzie będą obecne zarówno władze miasta, jak i przedstawiciele tych naszych najważniejszych sponsorów. Ja sądzę, że po tym spotkaniu na pewno będziemy mogli już znacznie więcej powiedzieć na temat przyszłości kolejarza Rawicz.
To był prezes kolejarza Dariusz Cieślak. A czy w minionym sezonie wszyscy zawodnicy rawickich Niedźwiadków spełnili oczekiwania trenera Piotra Żyto?
No, w tym sezonie na pewno nie wszyscy, bo zazwyczaj było tak, że zawsze ktoś zawiódł i tych punktów potem co niektórych zawodników brakowało. Tak było i no niestety z kilkoma zawodnikami trzeba będzie się pożegnać po tym sezonie i zmontować taki skład, który będzie bardziej wyrównanym i będzie można liczyć na każdego zawodnika, że zrobi po 8 punktów.
Czy w tym trenerskim notesie są już nazwiska zawodników, którzy no, teoretycznie mogliby startować w przyszłym roku w kolejarzu?
Oczywiście, że są. Działamy już tutaj z prezesem. Rozmawiamy z zawodnikami, także myślę, że chcielibyśmy to jak najszybciej wszystko rozwiązać, żeby zimę już spokojnie przepracować do nowego sezonu.
Jest taki zawodnik, którego szczególnie trener Piotr Żyto widziałby w swoim składzie w przyszłym roku?
Jest. Ale nie powiem, jak się nazywa.
Ale jest w zasięgu kolejarza?
Wszystko jest w zasięgu, no po prostu będziemy mieli w poniedziałek spotkanie ze sponsorami i będziemy rozmawiali na te pewne tematy. No ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma kształtu ligi. Nie wiemy, czy będą dwie, czy będą trzy ligi. Uważam, że to na początku listopada, jak się to wszystko już unormuje, będzie wiadomo, to wtedy dopiero będzie można przymiarki robić już konkretnie, już do konkretnego składu.
W tym roku funkcjonował przepis, że można było zaprosić tak zwanego gościa do uczestnictwa w zawodach drugoligowych. Czy to w przypadku kolejarza Rawicz wypaliło?
Myślę, że to naprawdę był dobry przepis, bo zawodnicy, którzy nie mieścili się w składach swoich, którzy nie startowali, mieli możliwość startować na arenach drugiego frontu, pierwszej ligi chyba też. Także że fajnie, że tak było. I troszeczkę tam jeszcze moim zdaniem był błąd, że obejmowało to też zawodników kadry młodzieżowej, bo nie wszyscy zawodnicy kadry też w swoich składach drużyn się mieścili i mogliby częściej startować.
Skoro mówimy o przepisach, to jak tak doświadczony trener jak Piotr Żyto patrzy na zmiany regulaminowe w Ekstralidze, chociażby na możliwość startu w meczu ligowym tylko jednego zawodnika z Grand Prix i obniżonym KSM-ie?
Ja już tam wcześniej mówiłem na ten temat i zdania nie zmienię, że ten przepis jest chory, a został podjęty przez prezesów tej naszej Ekstraligi, także tutaj pretensje sami do siebie, do nikogo więcej. Uważam, że tak nie powinno być, że się blokuje, zamyka drogę zawodnikom, bo na przykład mamy, no, najlepszy przykład jest w Zielonej Górze, gdzie Piotr Protasiewicz awansował, bo miał ambicje startować dalej w Grand Prix, awansował do tego Grand Prix i po prostu w tej chwili jeżeli nie zrezygnuje z Grand Prix, będzie musiał szukać innego klubu. Ewentualnie Andreas Janssen będzie musiał szukać innego klubu, także nie wiadomo, jak tam w Zielonej Górze to będzie wszystko rozegrane. Ale uważam, że to jest chore, bo w Szwecji na przykład w tym roku drużyna Dakarna Molila jeździło, w drużynie Dakarna Molila jeździło trzech zawodników z Grand Prix, czyli Janssen, Lindgren, Holta, i ten zespół ledwo się utrzymał w lidze, także to wcale nie znaczy o tym, że skoro będzie trzech zawodników, no to będzie super skład. Jeżeli jest KSM, to on ogranicza pola manewru, bo jeżeli by było trzech zawodników z Grand Prix, to potem już trzeba wziąć jakichś trzech najsłabszych dużo zawodników, żeby w tym KSM się zmieścić.
Trener Piotr Żyto zajmował się także Ligą Szwedzką w tym roku. Jak to możemy porównać, jeżeli chodzi o poziom tych rozgrywek tam i tu? No i czy w przyszłym roku również zobaczymy trenera za Bałtykiem?
A więc tak, zacznę od drugiej części pytania, będę odpowiadał. Na pewno będę tam współpracował dalej z klubem w Sztokholmie, bo taką propozycję otrzymałem i z tego się bardzo cieszę, bo zdobyliśmy brązowy medal w tym sezonie, także jak na Beniaminka był, to naprawdę fajny rok. A porównując obydwie ligi, no to powiem troszeczkę, że mecze tam są to prowadzone ligowe w takiej, można powiedzieć, atmosferze bardziej spokoju, przyjaźni niż to u nas jest, bo u nas to jest totalna wojna i czasami zdarza się, że sobie skaczą działacze do oczu. No a tam troszeczkę to inaczej wygląda. Także większy spokój. Na pewno presja na wynik też jest, bo każdy chce wygrywać, a nie przegrywać. I myślę, że robi się też wszystko, żeby drużyna wygrywała, ale nie na wariata.
Czy jeżeli chodzi o Ligę Szwedzką, tamten regulamin jest nieco prostszy, nieco czytelniejszy, zajmujący mniej stron na kartkach aniżeli u nas?
Oczywiście, że tak. Jak się wydaje, przed sezonem regulamin szwedzki, to tam jest z jednej strony informacje o klubach, tak dalej, tak dalej. Z drugiej strony, jak się odwróci ten regulamin, to jest właśnie regulamin startów. Krótko i zwięźle napisane. Wszyscy się do tego stosują, a znowu nasz polski regulamin co roku zwiększa swoją objętość. Niedługo będziemy musieli chyba mieć tłumaczy do tego, żeby ten regulamin sobie tłumaczyć i pewne rzeczy potem przekładać na polski. W ten sposób to mówię.
No i też chyba trochę smutne jest to, że inny regulamin obowiązuje tutaj w Rawiczu, inny 30 km dalej w Lesznie przy okazji spotkań ligowych.
I to nie ze względu na kilometry, tylko chodzi o ligę. Tak, uważam, że powinien być moim zdaniem regulamin jednolity, żeby to mniej więcej, przynajmniej te ligi się poruszały w jednym regulaminie. A tak, przechodząc z Ekstraligi, na początku tego sezonu miałem troszeczkę problemów, bo też studiowałem regulamin, ale pewne rzeczy umykały. I to samo jest, jak się idzie stąd do drugiej ligi. No, pierwsza liga ma też troszeczkę inny, także myślę, że GKR stanie nowy, GKR stanie na wysokości zadania i tą pierwszą i drugą ligę chociażby razem scali, tak żeby to miało ręce i nogi, a Ekstraliga rządzi się swoimi prawami i w tym momencie tam spółki są prezesi, jest komisarz, jest cały prezes, także to oni muszą podejmować decyzję.
A jak ocenił swój żużlowy sezon jeden z liderów kolejarza, Wiktor Gołubowski?
No, dla mnie był, mi się wydaje, że bardzo dobry, lepiej niż zeszły, no jakieś tam były, coś się nie udawało, ale tak ogólnie oceniam na dobrze. Teraz będę przygotował się na następny sezon i zobaczymy, co z tego będzie.
A dla kolejarza Rawicz, twoim zdaniem, dla twojej polskiej drużyny, jaki to był sezon?
Dla drużyny taki nie za bardzo, bo liczyliśmy na awans do pierwszej ligi, ale też wynikowo mówię sam za siebie, nie?
Indywidualnie startowałeś też w Grand Prix Challenge. To taki chyba twój najpoważniejszy sukces.
No tak, bo w ogóle nie myślałem, że ja pojadę na takie zawody. Dostałem propozycję tam z Rosji, ktoś tam zrezygnował, no i sobie pojechałem, bo bardzo mi się chciało i chciałem się pokazać gdzieś tam na takim poziomie, no i sobie jechałem. I
to dobra taka lekcja?
Tak, bo to oczywiście, że tak. I nie wiem, i już nawet chciałbym jechać też na następny rok w podobnych zawodach.
Do kiedy zostajesz w Rawiczu?
Do końca października, bo ja muszę też wyjechać. Na razie mam wizę, ale skończy mi się paszport, no i też wizę, i muszę to wszystko wyrobić, żeby normalnie jeździć na następny sezon. No bo Rosjanie mają taki problem z dokumentami, nie? Żeby dostać się do Unii Europejskiej.
Zostajesz oczywiście w Rawiczu?
Tak, mam podpisany kontrakt. Ale też nic nie wiadomo jeszcze, co tam z tymi będzie z tymi ligami, ale prezes właśnie mówi, że będzie dwie ligi. No mam podpisany kontrakt i no w głowie mam, że jestem w Rawiczu, i bo wiem, że mam kontrakt aktualny. I...
Rawicz to dla ciebie taki drugi dom?
Tak, tak, bo ja tutaj bardzo dużo czasu spędzam. Nie wiem, 7-8 miesięcy w domu bywam, nie wiem, na rok, 3-4 miesięcy tylko.
Jak będziesz przygotowywał się teraz do nowego sezonu?
No najpierw muszę zrobić dokumenty, mówię, żeby się dostać tutaj. No i normalnie, jak zawsze, siłownia, motocross.
A podsumowując naszą radiową wizytę w Rawiczu, Niedźwiadką życzymy zdecydowanie lepszego sezonu, tego, który przed nami, aniżeli ten, który już na szczęście za nami. Teraz zgodnie z kolejną zapowiedzią, materiały, które przysłali do nas koledzy z zaprzyjaźnionego Radia Zachód, my też oczywiście w pewnym sensie zrewanżowaliśmy się im wieściami z naszego żużlowego podwórka. Na początek sprawdźmy, co dzieje się w Alubazie Zielona Góra.
Panie prezesie, walczy pan jeszcze o korzystny obrót spraw dla Stelmetów Alubazu Zielona Góra? Przede wszystkim chodzi o liczbę uczestników stałych Grand Prix w drużynie. Wiem, że od dobrych kilku dni lobbuje pan za korzystnym rozwiązaniem. Jak te sprawy na ten moment wyglądają?
To nie tylko dla naszego klubu, ale również dla polskiego Speedwaya, bo ten zapis uważam jest bardzo zły i podziela to zdanie wielu ludzi, dużo zawodników, i my się z tym nie utożsamiamy, to co mówiłem, i chcemy rozwijać tą dyscyplinę, a nie cofać się do tego, co już dawno było. Spotkałem się w Toruniu z osobami, które również za te rzeczy odpowiadają. Spotykam się z zawodnikami, jest bardzo duży nacisk na BSI, aby ona jako organizator cyklu Grand Prix spotkała się z władzami polskiego Speedwaya i być może te naciski i pismo, które wysłaliśmy oficjalne z naszego klubu, jak i też zawodnicy, którzy nie do końca chcą na tą chwilę przyjąć czy dzikie karty, czy też podpisać umowy, które już BSI rozesłało do nich dotyczące startu w sezonie 2012, może przyniosą spodziewany efekt. Myślę, że ten tydzień będzie tygodniem, w którym powinno to się wszystko rozwiązać. Jeżeli nie, no to musimy przygotować się do sezonu tak, jak jest to w regulaminie, i mamy jako mistrz Polski, jako drużyna, z której wszyscy chcą brać przykład, mamy bardzo duży dyskomfort, dylemat. Ciężko mi na ten temat rozmawiać, bo budowana z takim wysiłkiem drużyna, która mogła spokojnie w tym zestawieniu jeździć przez najbliższe sezony, musi ulec rozpadowi i trzeba tak naprawdę proces tworzenia rozpocząć od nowa.
Proszę powiedzieć, poza tymi rozmowami, coś się zmieniło w ostatnim tygodniu? Mówi pan o tym, że wysłaliście państwo pismo do BSI. Poza tymi rozmowami bakularowymi, tak trzeba powiedzieć, pan jest optymistą, to pójdzie w pozytywną stronę, czy raczej trzeba jednak godzić się z myślą, że będzie niekorzystny obrót spraw?
To, co podkreśliłem, do końca będę walczył. Poszło oficjalne stanowisko naszego klubu, pismo do BSI, pismo do PZMOT-u. Są też naciski zawodników, jeżeli chodzi o tych, którzy już startują w tym cyklu, jak i z naszej drużyny, ale też tych, którzy dostali dzikie karty, bo na dzisiaj one jak gdyby nie zostały przyjęte poprzez to, że umowy z BSI nie zostały jeszcze podpisane. To wiem z rozmów, które przeprowadziłem w miniony weekend. Natomiast czekamy cały czas na rozwój wypadków, bo idąc tym tokiem myślenia co niektórych prezesów i patrząc na ten przepis, to można też wprowadzić, że w drużynie powinien być jeden z wąsem zawodnik, dwóch powyżej 1,80 m, albo w składzie nie może być chociażby tych, którzy mają największą średnią w lidze szwedzkiej.
Podczas tego oczekiwania nie wierzę, żeby nie rozmawiał pan i z Piotrem Protasiewiczem, i z Andreasem Jonssonem o przyszłości, bo przecież ci zawodnicy wątpię, aby mogli spać spokojnie. Były już jakieś rozmowy, jakieś alternatywne rozwiązania? Są jakieś pomysły, co będzie, jeżeli się rzeczywiście nie uda przeforsować pańskiego pomysłu?
Oczywiście, że były rozmowy. Największy dylemat mają zawodnicy, ale to też nie jest problem zawodników, to jest problem i klubu, i zawodników, to jest wspólny problem. Wczoraj bardzo długo rozmawiałem z Piotrem Protasiewiczem, który też chce jasnej deklaracji co do swojej przyszłości. Przyjeżdża Andreas Jonsson do Zielonej Góry i też będziemy na ten temat rozmawiać. I tak naprawdę dzisiaj ciężko mi wskazać, zostaje Piotrek, Andreasa żegnamy. Tak naprawdę poczekajmy na rozwój wypadków, to po pierwsze. Po drugie, być może jeżeli cokolwiek się zmieni, to będziemy mogli wtedy mieć inną wiedzę na ten temat, natomiast na dzisiaj nie wyobrażam sobie, aby komuś powiedzieć do widzenia.
Ogólnopolskie media, spekulując, podały taką informację, że już pan jest podobno dogadany z Griszą Łagutą. Prawda to?
Jestem zdziwiony ostatnio, o czym się zajmują media i kto u nas ma nie jeździć, albo gdzie nasi zawodnicy będą jeździć. Jest jeszcze za szybko, aby podawać jakiekolwiek informacje, natomiast to, co podkreśliłem wcześniej, chciałbym bardzo zachować skład, który mamy do tej pory. Przeprowadziłem lub przeprowadzę rozmowy z naszymi zawodnikami, którzy jeździli w sezonie 2011 i wtedy będę mógł wyciągnąć z tych rozmów wnioski, zobaczyć, kogo mogę zatrzymać, kto ma jakie żądania i wtedy rozmawiać z innymi zawodnikami. Sytuacja jest o tyle dobra, że dzisiaj Zielona Góra jest postrzegana bardzo dobrze. Wszyscy zawodnicy chcieliby mieć z nami kontakt. Jesteśmy dobrze zorganizowani i to nam pozwala ze spokojem patrzeć na najbliższe sezony, bo wiem, że tak jak kiedyś miałem problem, żeby kogokolwiek namówić do Zielonej Góry, to tych ofert dzisiaj w Zielonej Górze jest naprawdę dużo.
To jeszcze chciałbym zapytać o trenera. Marek Cieślak, trener Falubazu, były z nim rozmowy odnośnie przyszłości, czy no, z racji tego, że ma ważny kontrakt, tutaj przyjmujecie, że po prostu zostaje na 2012 rok?
No nie można rozmawiać o czymś, co jest faktem. Możemy rozmawiać, gdyby doszły jakieś problemy związane z wykonywaniem tego kontraktu lub zawodu przez samego trenera. Natomiast na dzisiaj kontrakt jest wiążący, a jeżeli doszłoby do jego rozwiązania, bo zawsze dwie strony mogą go rozwiązać, to wtedy Państwa poinformujemy, ale na dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, żeby to mogło nastąpić.
Marek Cieślak oficjalnie się wypowiadał, że niepewna jest jego przyszłość. Wątpię, żeby Pan o tym nie słyszał.
No, słyszałem, ale tak jak niepewna jest jego przyszłość w Zielonej Górze, tak niepewny los w Falubazu, bo ja słyszałem, że nie wystartujemy w rozgrywkach i takie chodzą też opinie kuluarowe, więc myślę, że jak będziemy się opierać na plotkach, to lepiej na ten temat nie rozmawiać.
To był oczywiście prezes drużynowych mistrzów Polski Falubazu Zielona Góra, Robert Dowhan. A teraz posłuchajmy, co o ostatnim Grand Prix tak w ramach podsumowania miał do powiedzenia prezes Stali Władysław Komarnicki. Oczywiście rozmowa będzie dotyczyła również transferów.
Generalnie rzecz biorąc, jak skończyło się Grand Prix i zgasły światła, nastąpiło tak zwane podsumowanie. Pan Paul Bellamy, jakby ten główny organizator, to znaczy ten, który jest jakby odpowiedzialny za ten produkt, no dał absolutorium mojej całej ekipie, która obstawiała to Grand Prix. Mogę panu powiedzieć więcej. Bardzo wysoko ocenił bez uwag, jeżeli chodzi o samą organizację. Ja mam świadomość, że na pewno były jakieś drobiazgi, które nie zafunkcjonowały, bo to zawsze przy takim przedsięwzięciu trudno jest dopilnować wszystkiego. Niemniej jednak oceniam, że sytuacja jest na dzień dzisiejszy do tego stopnia dobra, że ta ocena tego pana Paula Bellamy jest oceną wiążącą. Gorzów się spisał. Stal Gorzów dźwignęła to organizacyjnie. Trzeba powiedzieć jeszcze też i bardzo ważną rzecz. Ja tu chcę za pośrednictwem Bańskiego Radia gorąco serdecznie podziękować całemu zespołowi, zarządowi panu Irenuszowi z Morze, który był odpowiedzialny z mojego ramienia za wszystko to, co się tam działo. Wyszło. Gorzów, muszę panu powiedzieć, zyskał bardzo wiele na wizerunku. No umówmy się. Nie było dotychczas takiej imprezy, od kiedy istnieje Gorzów, o takim wymiarze, o takim standardzie. I co jest najistotniejsze? Proszę pana, do Gorzowa zjechali się ludzie z całego świata.
I byli tutaj kilka dni.
Mało tego, wszystkie lokale, wszystkie hotele, wszystko było nabite, zajęte. Nawet byli tacy, którzy spali w Witnicy i w Kostrzynie. Więc ja uważam osobiście, że impreza była bardzo udana.
A mały włos też by nam popsuł tę atrakcję.
Obaj wiemy, świeża jest jakby decyzja, że nasze Grand Prix przenosimy z tego niedobrego października na czerwiec i już dzisiaj możemy powiedzieć, że w Gorzowie Wielkopolskim, chyba pierwszy raz na antenie mówimy o tym, tak?
Tak jest.
23 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim jest Grand Prix i przestanę zaglądać w niebo, patrzeć w portale internetowe, jeżeli chodzi o pogodę i drżyć, czy spadnie przed południem, w trakcie, czy po.
Nie no, w czerwcu też pada czasami.
No tak, ale to szybciej schnie.
Pytanie o dzikie karty, bo to jest informacja potwierdzona. Z dziką kartą Niki Pedersen to interesuje nas najbardziej, czyli definitywnie żegnamy się z Duńczykiem, jeśli chodzi o stał.
No tak, w tej sytuacji, wie pan, i ta decyzja spowodowała to, że Tomasz Golob zostaje, a Nikiego Pedersena żegnamy. No takie są decyzje i ja nie mogę dzisiaj mówić, że powinniśmy zmienić, żeby zostali, bo będziemy śmieszni. Albo my jako prezesi jesteśmy poważnymi ludźmi, ustalamy coś i konsekwentnie przestrzegamy, albo przestańmy w ogóle narzekać na to, cośmy podjęli wcześniej. To my podjęliśmy tę decyzję.
Ale słyszy pan o próbach prezesa Roberta Dowhana, aby wraz z BSI jeszcze powalczyć. Po Anglicy też przestraszyli się tego, że niektórzy żużlowcy, jak na przykład Darcy Ward, otrzymał co prawda dziką kartę, ale nie znamy jeszcze go odpowiedzi, jego odpowiedzi. Nikt jego odpowiedź znamy, ucieszył się z tego, że otrzymał tą dziką kartę. Darcy Ward, sam z nim rozmawiałem w parku maszyn w trakcie Grand Prix na żużlu, w trakcie treningów, zastanawiał się, co zrobi. On dobrze wie, że bez pieniędzy w polskiej lidze nie da rady dźwignąć tematu Grand Prix.
Wie pan, czas najwyższy, żeby odciążyć polską ligę finansowo, a na przykład organizatorzy Grand Prix, żeby zaczęli poważnie płacić zawodnikom. Bo oni tam jeżdżą, tak humorystycznie mówiąc, czapkę śliwek. I oni wykorzystują, że to jest jazda o prestiż, nie dają za dużych pieniędzy i kosztem, proszę pana, naszych portfeli jeździ całe Grand Prix. No więc odpowiedziałem panu Beleniemu, że jeżeli chce, żeby mu nie rezygnowali, no to niech podniosą pobory. No to przecież to jest oczywista rzecz.
A nie boi się pan, że na gorzowski stadion nie przyjdzie 15 tysięcy kibiców, tylko 10, bo będzie tylko jeden żużlowiec z Grand Prix w drużynie?
Cały czas myślę o tym, żeby na miejsce Petersena przyszedł zawodnik, który będzie przyciągał tłumy.
Niezłe nazwisko, które nie będzie uczestniczyło w cyklu Grand Prix?
Tak. Za wcześnie, żebyśmy o tym rozmawiali, ale tak myślę.
Za wcześnie, czy nie za wcześnie? Bo niektórzy mówią, że to jest kwestia dni, jak już kluby będą poukładane, jeśli chodzi o zawodników.
No tak, ale jak sam pan wie, jest KSM. Ten KSM jest 41. Byłbym hipokrytą, gdybym panu nie powiedział, że ja już prowadzę te rozmowy. Jaki będzie skutek, zobaczymy. Na pewno będziemy się starali znaleźć nazwiska, które będą przyciągać kibiców.
Prezes Unibaxu Toruń, prezes Stępniewski, mówi wprost. Interesują mnie żużlowcy poniżej 30 roku życia, młodzi, ambitni. Zobaczymy, z kim uda się porozumieć. Pan jakie ma preferencje?
Ja mam podobny warunek, jest jeden podstawowy. Żebyśmy się zmieścili w KSM-ach, to jest po pierwsze, bo tu się średnia decyduje. A po drugie, też bardzo chciałbym, żeby jeździli młodzi i najlepsi u nas w klubie, ale z tym nie jest taka prosta sprawa.
No, zrobiło się miejsce po Hansie Andersenie.
No, nie tylko, no, wie pan, zobaczymy. Naprawdę...
Nie, inaczej, zastanawiam się, czy nie trafi do naszego klubu ktoś podobny jak Hans Andersen. Przepraszam, Hans Andersen na emeryt żużlowy, który znów będzie obiecywał, że on w tym sezonie się odbuduje. To jest jego sezon na gorzowskim torze, złapie wiatr w żagle i to będzie taki sezon, że ho, ho.
Hans Andersen jest u mnie skreślony bezpowrotnie. My mieliśmy do wyboru Tomasa Jonassona, Hansa Andersena czy Krzysztofa Jabłońskiego i trener pokazał na Hansa Andersena. W związku z tym twierdzą, że go odbuduje. Hans Andersen, myślę, że czasy świetności ma za sobą, raczej schyłkowa jest.
Teraz będzie trochę inna filozofia, jeśli chodzi o budowanie składu?
Teraz będzie filozofia taka. Raczej będziemy starali się wmówić im, że pieniądze są na torze, a nie w przedpłatach. I myślę, że to jest dobry pomysł.
Ach, Grand Prix na żużlu miało jeszcze jeden plus. Można było parę ładnych godzin spędzić w padoku, w parku maszyn, wśród najlepszych żużlowców na świecie. Wie pan, jakie plotki już krążą po Polsce, tak naprawdę można powiedzieć. Niektórzy widzą już Marka Cieślaka w Gorzowie, inni widzą go w Tarnowie. Marek Cieślak rozdawał uśmiechy na lewo i prawo, nie zaprzeczał, nie potwierdzał. Niektórzy już widzą Kacpraka w Gorzowie.
Wie pan, Marka Cieślaka każda drużyna chciała mieć u siebie. No taka jest prawda, bo obiektywnie rzecz biorąc, to jedynym trenerem z prawdziwego zdarzenia, który tak naprawdę jako były znakomity zawodnik wszystko wie o tym sporcie, świetnym motywatorem. Trudno by było, że nie chciałby go drużyny. Każdy by go chciał mieć u siebie. Ale wiadomo, że Marek Cieślak jest jeden. Potem jest kilku trochę trenerów takich wyrazistych i reszta to są wszystko wynalazki. Jeżeli chodzi o Kasprzaka, pewno chciałbym go mieć u siebie, bo to jest zawodnik, który w Gorzowie bardzo dobrze jeździ. Jemu ten tor leży bardzo dobrze. On się w Tarnowie męczył. Jemu ten tor nie leżał. To było zresztą widać od samego początku. Poszedł tam i kiepsko mu szło.
I to jest jeden z żużlowców, z którym pan rozmawia?
Nie. No nie, nie. No, przede wszystkim na pewno zostanie Tomasz Gol. Na pewno zostanie Matej Zagar. Na 90% zostanie Iversen. Na pewno zostaną juniorzy. No a resztę musimy uzupełnić. No, musimy uzupełnić o dwóch zawodników.
Temat Pawlickich jest zamknięty na ten sezon?
Temat Pawlickich to jest temat bardzo skomplikowany.
To jest temat, który powraca cały czas w pytaniach od kibiców.
Tak, temat Pawlickich jest bardzo skomplikowany. W Warszawie będę rozmawiał z prezesem Dworakowskim na temat Pawlickich, bo ja co roku ponawiam taką rozmowę, dlatego że ja ich bardzo cenię, szanuję i lubię. Przemek jest tu uwielbiany. No przecież ja tutaj nie odkrywam Ameryki. Być może jakoś się dogadam z Dworakowskim, chociaż obaj wiemy, Piła, tak, jest już w pierwszej lidze. W związku z tym ja nie wiem, czy Stokłosa tak będzie chciał puścić tych Pawlickich, to po pierwsze. Po drugie, wiem, że pan Dworakowski z Stokłosą prowadzi jakieś interesy, no bo to jest wspólny biznes jakiś tam mają. W związku z tym jest to skomplikowana sprawa. Ale ja będę, gwarantuję moim kibicom ukochanym, będę na pewno rozmawiał. Ja na pewno będę rozmawiał.
To były oczywiście wieści z Gorzowa. Kolegom z Radia Zachód dziękujemy za przesłane materiały. Jeszcze dwie krótkie żużlowe informacje. Antonio Lindbeck wygrał herbowy łańcuch miasta Ostrowa. Grzegorz Walasek był drugi. Trzeci Kasper Gomulski. Czwarty wychowanek Unii Leszno Łukasz Jankowski. W Równym rozegrano turniej Stowarzyszenia Motocyklowego Krajów Europy Środkowej. Trzecie miejsce zajął tam inny z wychowanków Leszczyńskiej Unii, Mariusz Fierle. Ósmy był Michał Łopaczewski. I to tyle w naszym dość specyficznym dzisiaj magazynie żużlowym. Za tydzień spodziewamy się gościami. Miejmy nadzieję, że do nas dotrze. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.